Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas biegnie, ponoć do przodu, ale wciąż mamy we wschodniej Europie, może nie całej, prymat tak zwanego pruskiego stronnictwa, czyli koniec końców cywilizacji bizantyńskiej. Co to jest cywilizacja bizantyńska? Trzeba się nauczyć jej specyficznego myślenia, bo wkroczył on, a może już się zadomowił, w naszym dyskursie etycznym, religijnym i politycznym. Nasi naukowcy, także prawnicy i wszelkiej maści intelektualiści chętnie korzystali w latach 80. z oferty niemieckich ośrodków naukowych i politycznych, ale z dobrodziejstwem inwentarza nieraz zostali nauczeni, a może i nasiąkli tamtejszym sposobem myślenia. Jakim? Znamy go w szczegółach dzięki profesorowi Feliksowi Konecznemu, który przeanalizował drogi przepływu cywilizacji bizantyńskiej w ciągu naszych dziejów, począwszy od czasów helenistycznych, kiedy to wymieszano za przyczyną wyprawy Aleksandra Wielkiego cywilizację grecką czy ateńską z orientalną koncepcją państwa, której tylko elementem czy niewolnikiem jest każdy obywatel. Ta wybuchowa mieszanka cywilizacyjna pozostawiła po sobie zawsze zgliszcza, łącznie z ruiną cywilizacji rzymskiej, a we wschodniej części cesarstwa narodziła właśnie cywilizację bizantyńską. Zainfekowała ona Europę, wpierw przez Niemców, dzisiaj głównych architektów Unii Europejskiej. Ale profesor Konieczny nie doczekał Unii Europejskiej i kolejnej odsłony cywilizacji bizantyńskiej. Trzeba zatem nadążać za wydarzeniami, abyśmy nie zapomnieli, kim jesteśmy, a kim nie powinniśmy być. Bizantyńska cywilizacja traktuje bowiem każdego z nas jako posłuszny element władzy, której polecenia powinny być bezwzględnie respektowane, niezależnie od ich ewentualnej rozumności czy nierozumności. Ale dzisiaj w państwie tak zwanym opiekuńczym władza zazwyczaj nie marszczy surowo brwi, tylko życzliwie się uśmiecha do każdego obywatela, każdego chcąc przytulić do swojego serca, każdego niańczyć, nawet jeśli on sobie tego nie życzy, bo jest dorosły, istotą rozumną i wolną. Mamy zatem wszędzie obrońców jakoby uciskanych homoseksualistów, transseksualistów, a mamy także obrońców tych obrońców i uderzą mocno w szczękę tych, którzy zechcą się sprzeciwiać takiej polityce opiekuńczej. Ale trzeba zejść do konkretu. Jednym z czołowych nauczycieli Europy tego sposobu myślenia i działania jest z pewnością Jürgen Habermas, niemiecki filozof, mający przez cały okres powojenny aż do dzisiaj ogromny wpływ na sposób myślenia i praktykę polityczną w Unii Europejskiej. Niezwykły entuzjazm wyrażają także niektórzy polscy prawicowi prawnicy jego teoriami, zwłaszcza zaś tak zwaną komunikacyjną teorią prawa, korespondującą z jego tak zwaną etyką dyskursu. Swoją etykę dyskursu wyłożył Habermas m.in. w znanej w Polsce książce Przyszłość natury ludzkiej. Zwróćmy wpierw uwagę na odrzucenie przez Habermasa etyki klasycznej, czyli sposobu myślenia na temat moralności, otwartego przez Sokratesa, kontynuowanego m.in. przez Arystotelesa, świętego Tomasza z Akwinu, aż do Karola Wojtyły. To wszystko ma pójść na śmietnik historii z naczelną zasadą tej etyki, czyli zasadą realizmu, zasadą nakazującą uzgadnianie swojego działania człowieka, istoty rozumnej, z obiektywną rzeczywistością, rozpoznawalną przez nasz rozum. Już tutaj oczywiście powinno się włączyć czerwone światło, ostrzegające przed zastawioną pułapką, która czeka w owej etyce dyskursywnej Habermas. Zamiast postulatu działania zgodnie z realną rzeczywistością, postuluje on działanie zgodnie z konsensusem społecznym, do którego należy tylko dopuścić wszystkich zainteresowanych sprawą, a wszystkich argumenty traktuje się jednakowo, byleby tylko były wyraźnie sformułowane. I tak na przykład w debacie na temat zmiany płci, jak się to mówi, czyli problemów osób transseksualnych, nakazuje się uwzględnić nieobiektywny stan rzeczy, czy ktoś jest obiektywnie mężczyzną lub kobietą, ale wpierw samopoczucie zainteresowanych, a także samopoczucie innych związanych z daną sprawą, na przykład współmałżonków czy ewentualnych dzieci. Samopoczucie decydować ma o naszym człowieczeństwie. Realny świat ma być nieważny, ale własne samopoczucie w tym świecie. Oczywiście zbilansowane czy negocjowane z innymi przy pomocy sztuki kompromisu. Już mamy taki tak zwany kompromis aborcyjny i rozmaitej maści aborcjonistów uważających się za obrońców życia. Ale pewnie pytamy, z jakiego to powodu naczelny filozof i etyk Unii Europejskiej Jürgen Habermas odrzuca etykę klasyczną z jej zasadą realizmu. Ale o tym następnym razem. Unii Europejskiej trzeba się wciąż uczyć. Szczęść Boże.